Debata prezydencka w Radiu Zielona Góra. Problemy miasta i jego mieszkańców. Kandydaci i ich programy dla Zielonej Góry. Poznaj bliżej kandydatów na prezydenta Zielonej Góry.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry, zapraszam na debatę prezydencką na 97.1 FM w Radiu Zielona Góra z udziałem kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta miasta. Takie trzy debaty organizujemy na naszej antenie i miło mi powitać osoby, które będą zabiegać o Państwa głosy w zbliżających się wyborach samorządowych. A są to tylko w kolejności wylosowanej przed programem komisyjnie z udziałem wszystkich kandydatów. Piotr Barczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tomasz Nesterowicz, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem.
Dzień dobry Państwu.
Sławomir Kotylak, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Anita Kucharska-Dziedzic, Komitet Wyborczy Ruch Miejski Zielona Góra.
Dzień dobry.
Nieobecny w studio Janusz Kubicki, Komitet Wyborczy Janusz Kubicki Bezpartyjni. O, przepraszam. Drzwi się otwierają. Janusz Kubicki wchodzi do studia. Witamy. W związku z tym wszystko jasne pod numerem 5. To jest właśnie miejsce dla pana. Szanowni Państwo, przedstawię, i to jest dobry moment, żeby powiedzieć o zasadach dzisiejszej debaty, jej zasady. A zasady są następujące. Każdy z Państwa ma 4 minuty na zaprezentowanie swojego programu w obszarze zaproponowanym dla dzisiejszej debaty, a są to oświata, kultura i sport. Spójna wypowiedź dotycząca tych trzech obszarów, 4 minuty. Następnie każdy z kontrkandydatów ma 30 sekund na zadanie pytania, a osoba, która jest głównym prelegentem w danej rundzie, ma 30 sekund na odpowiedź. Całe nasze dzisiejsze spotkanie zakończy runda podsumowań i każdy z Państwa będzie miał 2 minuty na podsumowanie debaty, tej dzisiejszej debaty, obszarów, które zaproponowaliśmy. No i w ten sposób zakończymy dzisiejszą debatę. Przypomnę, kolejna za tydzień w środę i następna tuż w tygodniu przed 21 października, przed wyborami, to bodaj 18 października. A zatem zaczynamy.
Debata prezydencka na 97.1 FM.
Pierwszy numer wylosował Piotr Barczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, i to pan jako pierwsze 4 minuty na to, by zaprezentować swój program w obszarze oświaty, kultury i sportu. Bardzo proszę, 4 minuty, zaczynamy.
Jeszcze raz dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję też radiu, że zaczynamy od debaty chyba najistotniejszej, czyli oświata, myślę, że edukacja, tak naprawdę wychowanie, kultura i sport. To są rzeczy, które przenikają każdego z nas właściwie od pierwszego dnia jego życia. W związku z tym tak naprawdę to, co powinno być najbliżej nas, czyli żłobki, przedszkola, szkoły, które nie są w tej chwili realizowane, przeze mnie one będą w każdym nowo budowanym osiedlu. I tak zacznijmy kwestię edukacji i samego szkolnictwa. Rzeczywiście coraz trudniej jest znaleźć dobrej jakości budynek szkolny w mieście Zielona Góra. I o ile w nowej dzielnicy, proszę zobaczyć, te budynki są szkolne bardzo, bardzo ciekawe, o tyle w samej Zielonej Górze tak naprawdę wiele tych budynków wymaga całkowitego remontu. Stąd każdego roku kompleksowo będziemy realizować remont budynku. Ale to także kwestia szkoły, to kwestia bezpieczeństwa, kwestia szkoły przyjaznej. W związku z tym w każdej szkole już rodzice nie będą musieli płacić, jak to jest w tej chwili, za ochronę, jeżeli będą oczekiwać takiej dodatkowego poczucia bezpieczeństwa, bo to przejmę na siebie jako miasto Zielona Góra. Także zapewnimy opiekę stomatologiczną w każdej szkole. I także zajęcia, bezpłatne zajęcia dodatkowe, które są tak zwanymi zajęciami pozalekcyjnymi, a które przecież tak bardzo kształtują nasze dzieci. I tutaj bardzo łatwo jest zobaczyć, jak to się przenika także i z kulturą, która właśnie jest jakby częścią elementu wychowawczego, kształtowania postawy młodego człowieka. I dlatego Dom Kultury nie powinien być jeden, który jest przenoszony z ulicy Dzikiej w tej chwili na ulicę Wyszyńskiego, ale powinno być na każdym osiedlu. I tak formę filii domu harcerza zrobimy na każdym większym osiedlu w Zielonej Górze. W tej kulturze rzeczywiście w moim przekonaniu brakuje także dużej współpracy ze środowiskiem lokalnym i tutaj stworzę razem z zespołem oczywiście lokalny program kultury twórczej, dlatego żeby podnosić i współpracować przede wszystkim właśnie z młodzieżą wraz z tymi naszymi twórcami zielonogórskimi. W ramach kultury oczywiście zrobimy tak, że pewnie powrócimy do formy plenerowego grona, które było już kiedyś plenerem rzeźbiarskim, a które niestety w moim przekonaniu zostało zaniechane. A efekty prac rzeźbiarzy można było potem oglądać, one pozostawały w naszej Zielonej Górze, można było bezpośrednio, nazwijmy to, obcować z tą kulturą. I to jest jestem przekonany, że to jest absolutnie koniecznie potrzebne, a przykładem niech będzie rozebrana rzeźba przykładowa czarnego ptaka na Parku Tysiąclecia.
Pozostała minuta.
W związku z tym przejdziemy oczywiście do sportu i myślę, że tutaj Państwo wszyscy w studio się zgodzą, że nadal będziemy wspierać sport, ten najważniejszy zawodowy, nasz wizytówkowy można powiedzieć, a zatem i żużel, i koszykówka. To w pewien sposób są w tej chwili ikony miasta Zielona Góra. Nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z kandydatów nie chciał wspierać tego sportu. Natomiast oczywiście dużo większą wagę chciałbym w przyszłości zwrócić na to, że potrzebna jest też i pomoc do upowszechniania sportu takiego, który jest powszechnie przez młodzież uprawiany. Czyli między innymi piłka nożna. W Zielonej Górze ciągle brakuje obiektów, pomimo że kilka ich powstało, ale tak naprawdę ciągle brakuje kolejnych obiektów do uprawiania tego sportu. I dlatego również stworzymy specjalny program wsparcia i pomocy, opłaty dla zielonogórskich rodzin do tego, żeby
bardzo dziękuję.
Cztery
minuty minęły. Teraz każdy z Państwa ma 30 sekund na zadanie pytania i po kolei także te 30 sekund na odpowiedź ze strony kandydata Piotra Barczaka. Bardzo proszę, pyta Tomasz Nesterowicz.
To znaczy, moje pytanie nie będzie żadną torpedą ani tutaj próbą złośliwości, tylko zainteresował mnie jeden element, który też u mnie się znajduje, bo tutaj rzeczywiście będzie dużo podobieństw, dotyczący filii domu harcerza. Jak mógłby pan rozwinąć ten element?
Bardzo proszę, 30 sekund.
Podstawowa rzecz. Każdy, kto w tej chwili ma dziecko, musi wozić z jednego końca na drugi. Natomiast takie domy kultury i pomocy właśnie przy tych zajęciach dodatkowych powinny być blisko rodzin, blisko ich miejsca zamieszkania, po to, żeby dziecko mogło bezpiecznie i w każdym momencie się przedostawać.
Taka odpowiedź. Teraz 30 sekund. Sławomir Kotylak.
A jeśli Państwo pozwolicie, skupię się na sporcie i takie pytanie dotyczące lekkiej atletyki w Zielonej Górze i funkcji, którą pełni pan Piotr w Zielonogórskim Związku, w klubie. Jak ocenia sytuację tego klubu i jakie problemy są w chwili obecnej przez niego zdiagnozowane?
Myślę, że lekkoatletyka jest jedną z, jak się nawet mówi, królową sportu i wymaga dużego wsparcia i pomocy, bo proszę zobaczyć, jak nawet ten sport wygląda na przekroju całej Polski. Mamy świetnych medalistów, mistrzów świata, olimpijczyków. W żadnej innej dyscyplinach sportu jak lekkoatletyce nie ma. Natomiast akurat ta dyscyplina ma najmniejsze wsparcie ze środowiska zewnętrznego i dlatego ja bardzo dziękuję tym trenerom, którzy tak mocno są zaangażowani, bo gdyby nie ten klub, to w Zielonej Górze właściwie lekkiej atletyki by prawie nie było.
Bardzo dziękuję. Teraz pytanie od Anity Kucharskiej-Dziedzic.
Jest pan przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, więc mam takie pytanie natury ogólnej. Czy jest pan zadowolony ze zrealizowania założeń reformy oświatowej czy deformy oświatowej w Zielonej Górze i z tego, że w tej chwili w podstawówkach jest dwuzmianowość, a będzie także w liceach? Wczoraj się dowiedziałam na wywiadówce w Jedynce, że od przyszłego roku jest dwuzmianowość nawet w ogólniakach.
Po pierwsze, oczywiście nie będę przekładał kwestii politycznych, krajowych na nasz grunt zielonogórski, bo w pierwszej kolejności to jest kwestia ułożenia planu i grafiku szkolnictwa. A druga rzecz, jestem bardzo zadowolony, że to rodzice dzisiaj mają możliwość wyboru, czy ich 6-letnie dziecko ma pozostać w przedszkolu, czy też ma iść do pierwszej klasy. A to zrobił właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale dodatkowo tutaj przy tej okazji zapewniam panią, że także wprowadzę program, który będzie pomagał do bezpłatnych posiłków dla dzieci, szczególnie do młodszych dzieci, do trzeciej klasy szkoły podstawowej.
Teraz pytanie od Janusza Kubickiego.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Drogi Piotrze, mam pytanie. Czy po wyborach dalej będziesz realizował te wszystkie programy, które zostały przeze mnie wdrożone, które powodują to, że zielonogórska oświata jest jedną z najlepszych w województwie i w regionie, dzięki której nasze dzieciaki uzyskują najlepsze wyniki na różnego rodzaju egzaminach, co powoduje tym, że łatwiej im dostać się na wymarzony kierunek studiów. I myślę, że jest to dobry kierunek, który realizowaliśmy wspólnie do tej pory. I czy po wyborach dalej będziesz wspierał te wszystkie działania, które do tego służyły?
Bardzo proszę, Piotr Barczak.
Dziękuję bardzo. Będę wspierał wszystkich nauczycieli, którzy tak dobrze pracują na rzecz naszych zielonogórskiej młodzieży. I będę także więcej jeszcze współpracował między innymi z pracodawcami, którzy dużo lepiej wskazują na to, jakie jest zapotrzebowanie na rynku, choćby na zawody, poszczególne zawody, a nie tylko upychania, jak to w tej chwili często jest. I zdecydowanie bardziej będę współpracował z uniwersytetem do tego, żeby ta młodzież także kierowała się na nasz uniwersytet, a nie musiała wyjeżdżać do innych większych krajów, innych miast w naszym kraju.
Bardzo dziękuję. Kończymy zatem rundę pierwszą, w której głównym prelegentem był Piotr Barczak. Czas na rundę drugą.
Poznaj bliżej kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Debata prezydencka na 97,1 FM.
A numer dwa wylosował Tomasz Nestarowicz, Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Bardzo proszę, 4 minuty.
Czas start. No to zacznę od edukacji. Generalnie kwestię edukacji można podzielić na dwa elementy. Na jej organizację i kwestie infrastrukturalne. Tutaj częściowo już mój przedmówca zaznaczył, że istnieje, tu się zgadzam, konieczność przeanalizowania siatki układu szkół. A to jest bardzo ściśle związane z tym, jak szkoły funkcjonują. Na pewno rzeczami, na którymi się musimy skoncentrować, to przede wszystkim to, o czym wspomniała pani Anita Kucharska-Dziedzic. Tak, mamy sytuację, w której mamy dwuzmianowość. Taka sytuacja wpływa dosyć znacząco na funkcjonowanie naszych rodzin. I moim zdaniem my musimy iść w tym kierunku, aby doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie rzeczywiście dzieci kończą zajęcia, powiedzmy 15:30-16:00. Co to oznacza? To oznacza konieczność na przykład zwiększenia ilości klas, ilości nauczycieli, tak? To za tym oczywiście idzie konieczność przemyślenia, jak ma wyglądać układ szkół. To jest raz. Dwa. A jako nauczyciel z wykształcenia jestem zdania, że najlepsze efekty wychowawcze osiąga się w mniejszych grupach. Więc też jestem zdania, że następne 5 lat trzeba poświęcić na to, żeby sukcesywnie dążyć do zmniejszania grup w klasach po prostu. Kolejna rzecz, jestem też zdania, że jeżeli chcemy mieć, jak tutaj Piotr Barczak wspomniał, dobrych nauczycieli, oni też muszą być dobrze wynagradzani. Jestem zdania, że to, na czym się też trzeba skupić, to jest kwestia w końcu znormalizowania kwestii wynagradzania nauczycieli, bo przypominam, że temat dodatków u nas wisi chyba bodajże od 8 lat. Z tego będzie wynikało, jak będziemy mieli stworzoną siatkę szkół, bo z rozmów z nauczycielami wynika, że niestety nie za pozytywnie jest oceniane dążenie do takiej komasacji dzieci w jednym miejscu. To, o czym wspomniał Piotr, że w interesie nas, w interesie mieszkańców jest, żeby stworzyć w miarę możliwości nawet bardziej rozrzuconą siatkę mniejszych szkół, mniejszych jednostek, gdzie dzieci rzeczywiście mają bliżej, tak? Bo też musimy pamiętać po tym, że to się przekłada na ruch, który wymuszamy w mieście, tak? Potem się pojawia problem, że my nie mamy parkingów pod szkołami. I wiele, wiele elementów jest powiązanych tak naprawdę z edukacją. Co do kultury. Tutaj jest kilka elementów, na które bym zwrócił uwagę. Po pierwsze, dążyłbym do tego, żeby miasto wycofało się z tak zwanej kultury rozrywkowej, bo wiele elementów, które miasto realizuje, wkłada środki finansowe, to są działania, którymi spokojnie się może zająć sektor prywatny, jak najbardziej na poziomie komercyjnym. Jestem zdania, że miasto powinno pójść w kierunku wychowawczym, czyli tutaj tak zwana kultura wysoka i nie myślę o zatykaniu dziur w dachach obrazami artystów zielonogórskich, bo to nie jest ten kierunek. Myślę raczej o pójściu w tym kierunku, który częściowo jest już realizowany na poziomie czy to Domu Harcerza właśnie, czy to Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, czyli wprowadzanie takiego, jakby to powiedzieć, wychowania do kultury, tak? No, prosta zasada, czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci, tak? Będziemy mieli takie pokolenia, jakie sobie wychowamy. Czyli sądzę, że miasto powinno pójść w tym kierunku. Oczywiście tu jest wiele planów. To, o czym Piotr wspominał, dlatego mnie zainteresował ten element, bo z rozmów prowadzonych, szczególnie na terenie nowego miasta, wynika, że tam jest rzeczywiście potrzeba budowy tego typu obiektów. Tak? I oczywiście w konsultacjach z mieszkańcami sądzę, że można pójść w kierunku takim, gdzie to instruktor jeździ do dzieci, a niekoniecznie, powiedzmy, kilkanaście czy czterdzieścioro dzieci, bo to różnie się układa, ma jechać w jednym momencie do jednego miejsca. Tak? No ja korzystam tutaj z obiektów właśnie miejskich. Wiem mniej więcej, jak to wygląda. Co do sportu. Znowuż jestem zdania, że przede wszystkim miasto powinno wchodzić w przestrzenie wychowawcze, czyli przede wszystkim na pewno sport dla dzieci. Dlaczego? Dlatego, że to jest nie tylko aspekt wychowawczy, ale także aspekt ruchowy. My musimy pamiętać, że z pokolenia na pokolenie wśród naszej młodzieży coraz więcej problemów z kręgosłupem, tak, wady postawy. Jeżeli my nie zaczniemy dużego kłaść nacisku na to, żeby rzeczywiście dzieci się właściwie rozwijały, będzie problem. Co do sportu zawodowego, oczywiście wspieranie, tak, ale musimy pamiętać o tym, że to są wszystko dyscypliny komercyjne.
Czas minął. Bardzo dziękuję. 4 minuty. Teraz 30 sekund dla każdego z Państwa na zadanie pytania. Rozpoczyna Sławomir Kotylak.
Ja się spytam, jeśli chodzi o sferę oświaty. Bardzo bym chciał usłyszeć, w jaki sposób zamierza kandydat przedstawić i stworzyć zupełnie nowy system, jeśli chodzi o rozkład szkół i zniwelowanie problemu dwuzmianowości. Jakimi narzędziami?
Znaczy kwestie
proszę bardzo, za 30 sekund.
To są dwa elementy. Jedno to są kwestie lokalowe, drugie to są kwestie ludzkie. Tak naprawdę to wszystko będzie uzależnione też od tego, jaką formułę się wypracuje w dyskusjach z nauczycielami, tak? Dlatego, że żaden prezydent, który przychodzi, nie działa w oderwaniu i wszystkie działania muszą być przygotowane w konsultacjach. A w jaki sposób? No w relatywnie prosty. No trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że ilość klas jest ściśle związana z ilością nauczycieli, z ilością godzin, więc tak naprawdę trzeba zacząć od uporządkowania kwestii personalnych w szkołach.
Czas minął. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Anita Kucharska-Dziedzic.
Ja mam pytanie o zarządzanie oświatą. Czy tutaj planuje pan jakieś zmiany, jeżeli chodzi o zarządzanie oświatą, o strukturę zarządzania oświatą w Zielonej Górze?
To znaczy, co do właściwego planowania, to powiem w ten sposób. Z racji tego, że ja idąc do wyborów nie idę sam, nie jestem osamotniony. To są osoby, które ze mną współpracują, to są ludzie, którzy siedzą w edukacji zielonogórskiej. Tak naprawdę elementami związanymi stricte z zarządzaniem będą się zajmowały osoby, które w tym siedzą, tak? No bo ja nie będę się wygłupiał, udawał, że jestem, no nie wiem, architektem, murarzem i na wszystkim się znam. Co do zarządzania, rzeczywiście jest kilka osób, które wstępnie mają przygotowany plan, jakby ta oświata mogła wyglądać. A wszystko to, jak to się będzie rozwijało, to tak jak wspomniałem, to jest zadanie nie na rok, tak? To jest zadanie tak naprawdę na 5 lat, bo musimy do tego dostosować także infrastrukturę.
Czas minął. Bardzo proszę, pytanie od Janusza Kubickiego.
Powiedziałeś, że chciałbyś zrezygnować z kultury masowej. Przez wiele lat wspólnie razem przecież robiliśmy tą kulturę masową i broniłeś jak niepodległości tej kultury masowej. Co się stało, że uważasz, że powinniśmy odejść od tej kultury, nie realizować jej w tej chwili? No bo przecież to tak o 180 stopni zmieniłeś swoje poglądy.
Nie, to nie jest zmiana.
Bardzo proszę, 30 sekund.
Mechanizm jest prosty. Generalnie możemy potraktować część imprez jako imprezy promocyjne, tak? I niewątpliwie imprezą promocyjną jest winobranie i ono będzie miało formę ludyczną, aczkolwiek powinniśmy dążyć do uporządkowania i stworzenia z tego imprezy rozpoznawalnej. Jest także miejsce na jakąś imprezę, czy to będzie kabaret, branie, czy inna formuła, która będzie stricte imprezą promocyjną. Ale wiele elementów, które się dzieją w Zielonej Górze, które są ściśle działaniami komercyjnymi, koncertami rozrywkowymi, moim zdaniem powinny być domeną sektora prywatnego, a środki, które na to przeznaczamy, powinny iść na kulturę wysoką.
I ostatnie pytanie w tej rundzie od Piotra Barczaka.
Panie Tomku, wiele razy rozmawialiśmy i pan wie, że ja jestem za tym, żeby w Zielonej Górze powstało lodowisko kryte i odkryty basen. A pan, jak dobrze pamiętamy, również. Czy zna pan, czy ma pan jakiś pomysł na lokalizację tych obiektów?
To znaczy, co do lokalizacji. Tak, jeśli chodzi o lodowisko kryte, to tą przestrzenią, o której bym myślał, to jest teren CRS-u, dlatego że tam tak naprawdę mamy infrastrukturę zbudowaną, która jest łatwiejsza do zaadaptowania niż sytuacja taka, gdzie na przykład w lesie, w polu będziemy wszystko budowali od podstaw. A jeśli chodzi o odkryty basen, to przyznam, że przestrzenią, którą chciałbym zaadaptować na tak zwany letni wypoczynek mieszkańców, to nawet nie jest kwestia basenu, tylko przebudowanie kąpieliska w Ochli i zrobienia tam przestrzeni właśnie do wypoczynku letniego, bo taką też funkcję ma basen odkryty.
Czas minął. Bardzo dziękuję za tę rundę. Czas na rundę numer 3.
Poznaj bliżej kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Debata prezydencka na 97,1 FM.
A w rundzie numer 3 po Tomaszu Nestorowiczu głos zabierze Sławomir Kotylak, Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska.
W ramach programu, który przygotowałem wraz z zespołem, który się nazywa Energia dla Miasta, wiele elementów dotyczy m.in. oświaty, kultury i sportu. Zacznę może po kolei od oświaty. Wiele tutaj założeń mojego programu zostało zresztą wymienionych przez kandydatów. Między innymi zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, w żłobkach, budowa nowych szkół na nowych osiedlach. Tu się w pełni z wszystkimi przedmówcami zgadzam. To jest niezbędne do tego, aby tkanka miasta mogła spokojnie funkcjonować. Elementy, które ja chciałbym tutaj wyszczególnić, przedstawić jako program autorski, to jest między innymi kwestia rozwiązań pozalekcyjnych. Chodzi mi tu dokładnie o kwestię zajęć pozalekcyjnych, które w programie zapisałem. Chciałbym sfinansować 2 godziny zajęć pozaszkolnych dla każdego dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej w ramach programu właśnie wsparcia rodziców i rodzin, które takie dzieci posiadają. Nie chcę tego robić w sposób bezmyślny, a zatem chcę ten program zaangażować wszystkie instytucje kultury i sportu w mieście. A zatem oferta powinna obejmować zarówno dyscypliny sportowe i tutaj wszystkie związki sportowe powinny się w tym programie znaleźć. Zamiast subwencji, która idzie bezpośrednio do związku, ta subwencja trafiałaby do związku poprzez właśnie zaangażowanie dzieci ze szkół podstawowych, a także jeśli chodzi o kwestie kultury. Kultura również, nie poprzez czystą dotację przelewaną co miesiąc na rachunek teatru, kina czy filharmonii, ale właśnie poprzez spowodowanie takiej redystrybucji pooddolnej, czyli jeżeli chcę pozyskać środki, miasto je przekaże, ale przez beneficjenta. Tym beneficjentem byłby uczeń. Jeśli chodzi o kulturę, a zatem kultura w mieście, kwestia bardzo złożona. Mamy tutaj problem związany z tym, jakiego typu wydarzenia, eventy powinny się w mieście dziać. Wszyscy oczywiście zakładamy, że winobranie jest samograjem i w związku z tym nie należy tutaj niczego zmieniać. Ja uważam, że nie. Winobranie można rozwinąć do jeszcze ciekawszej postaci poprzez nie wydłużanie jej czasu czy liczby zdarzeń, ale żeby te zdarzenia, które w trakcie winobrania mają miejsce, żeby miały charakter przyciągający nie nas, zielonogórzan, tylko osoby z zewnątrz, żeby one były atrakcyjne dla osób, które chcą przyjechać do Zielonej Góry. I taką optykę tutaj raczej bym się kierował. Jeśli chodzi o inne wydarzenia, czy to ma być kultura masowa, czy to ma być kultura wysokich lotów, tutaj trzeba znaleźć bilans. I ten bilans powinien być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Mieszkańcy chcą mieć i kontakt z kulturą wysoką i z kulturą pospolitą. Dyskoteka, miejsca rozrywki dla młodych. Co, dlaczego Dyptak umiera? Dyptak umiera, ponieważ nie ma tam oferty dla młodych. Są studenci, którzy są zgrupowani w 2 kampusach i tak naprawdę nie mają potrzeby dojeżdżać do centrum, bo nie ma tam dla nich atrakcyjnej oferty. To samo z osobami starszymi. Jeżeli miałyby się wybrać do kina czy do teatru, no muszą pokonać pewien zespół przeszkód. Mhm. Już mówię to o infrastrukturze, ale także choćby kwestie kosztowe. Nie każdego seniora stać na to, żeby mógł korzystać z kultury. A zatem bon senioralny jako element wspierający kulturę. Czyli krótko mówiąc, to nie jest wybiórcze działanie, tylko to jest system naczyń powiązanych. Uruchomienie jednego elementu generuje uruchomienie kolejnego. No i sport. Sport przede wszystkim kwestia masowości. Pomijam kwestię tutaj sponsoringu naszych 2 czołowych klubów. Oczywiście chciałbym podtrzymać tutaj możliwości wsparcia tych klubów, bo one są ambasadorami miasta na zewnątrz, tak? I to nie mówię tylko w skali regionalnej, ale w skali europejskiej. Natomiast duży nacisk przede wszystkim położyłbym na masowość i dostępność infrastruktury i stąd między innymi popieram i wskazuję w swoim programie budowę lodowiska zimowego, zakrytego z funkcją deskorolkarni i rolkarni w okresie letnim, budowę basenu odkrytego przy CRS-ie oraz wyremontowanie niecki basenu czas na Ochli, ale przede wszystkim zadaszenie orlików, przynajmniej balonami. Takie możliwości pozwolą wówczas, aby wykorzystywać je przez cały sezon.
Będzie możliwość, przypomnę Państwu, także uzupełnienia swojej wypowiedzi, także w tej rundzie podsumowań. Pierwsze pytanie zadaje pani Anita Kucharska-Dziedzic.
zadanie pytania. W strategii rozwoju oświaty jest informacja o tym, że na przykład nie ma dostępu w zielonogórskich szkołach do szerokopasmowego internetu. Czy może to pan wytłumaczyć, co chciałby pan z tym na przykład zrobić?
Generalnie już jest wiele z tym wykonane. Województwo lubuskie jako pierwsze jest na tak zwanym etapie finalizacji wpięcia się w światłowody i szerokopasmowy internet. Tak zwany efekt ostatniej mili jest realizowany, jak dobrze pamiętam, przez jedną z dużych firm telekomunikacyjnych. Tam dzieci właściwie nie zgłaszany jest problem tego, aby szkoły w Zielonej Górze nie miały dostępu do szerokopasmowego internetu. Zatem strategia, rozumiem, jest już w zasadzie wypełniona. Myślę, że to nie jest główny problem szkolnictwa w Zielonej Górze. Bardziej bym skłaniał się tutaj pod problem braku odpowiedniej liczby sal wyposażonych w komputery. Tutaj ewentualnie wprowadzenie systemu edukacji opartego
pytanie
o zwiększoną liczbę materiałów elektronicznych przekazywanych uczniom.
Bardzo proszę, 30 sekund.
Przyznam się szczerze, że słuchając pana wypowiedzi, iż w szkołach brakuje sal z komputerami, zastanawiam się, w której szkole pan widział.
W szkole podstawowej numer 1.
Widział pan brak, nie ma żadnej sali z komputerami.
Nie powiedziałem, że nie ma, tylko że brakuje. W chwili obecnej mój syn, który chodzi tam do klasy czwartej, zajęcia z komputerów
pytanie,
ma o godzinie 15
pytanie,
ze względu na brak sali.
Przepraszam, okay. 30 sekund ma Janusz Kubicki. Może rozpocząć pytanie jak chce. Rozpoczyna stwierdzeniem i jak rozumiem zakończy pytaniem. Także bardzo
nie
proszę.
Już zdaje się, że uzyskaliśmy odpowiedź, ale to tak ciężko będzie w tym zakresie. Czyli rozumiem, że de facto dostęp do komputerów, do internetu w szkołach jest, ale podoba mi się zmiana deklaracji dotycząca tego, że należy wspierać sport zawodowy, wspierać i Stelmet i Falubas, bo w którymś momencie byłem przerażony czytając program, w którym mówił pan, że koniec ze sportem zawodowym, wspieraniem tego z publicznych pieniędzy. Cieszę się z tej zmiany deklaracji. Co wpłynęło na zmianę tej deklaracji?
Przede wszystkim nie deklarowałem tego, że nie będę chciał wspierać sportu w postaci falubazu czy zastalu. Tak? To nie wiem, w którym momencie pan to wyczytał i czy to na pewno był mój program. Natomiast jeśli chodzi o deklarację co do wsparcia klubów zielonogórskich, jak najbardziej, bo to są nasi ambasadorzy. Ja nie mówię o formie wsparcia, bo forma mi nie odpowiada. To nie może się odbywać na zasadzie corocznego odfajkowania 1,5 miliona na ten sport, 1,5 miliona na ten sport i w zasadzie bezrefleksyjnego spojrzenia na to, czy te środki są wystarczające i czy w należyty sposób wydatkowane. Ale nie unikam odpowiedzialności i chcę, żeby tutaj sprawa była jasna.
Pytanie zadaje Piotr Barczak.
Najpierw chciałbym podziękować, że rozszerza pan program, który ja już przedstawiałem wielokrotnie. Widać, to są potrzeby mieszkańców. Dlatego skonkretyzuję choćby to zadaszone lodowisko, bo pana przewodniczący w klubu radnych w Radzie Miasta był za lokalizacją na Wzgórzach Piastowskich. Czy pan również tą lokalizację podtrzymuje?
Nie. W żadnym wypadku nie przypominam sobie wypowiedzi przewodniczącego, że wskazywał lokalizację, ale jeżeli takowa była, to nie była ani ze mną konsultowana, ani nie jest ona moim zdaniem dobra. Najlepsze rozwiązanie w mojej ocenie to jest przy CRS-ie, z racji między innymi posiadanej tam już infrastruktury, przyzwyczajenie mieszkańców do lokalizacji lodowiska, bo tam było rozkładane lodowisko czasowe. Ono ma mnóstwo wad to czasowe, dlatego moim zdaniem się nie sprawdza w tym miejscu. Natomiast mam pomysł na to, jak wykorzystać to czasowe i tutaj może stąd Piotrze, pomyliłeś pewne obszary.
30 sekund minęło.
Proszę mi dać skończyć.
Czas się skończył.
To czasowe lodowisko właśnie na górce. Dziękuję. Przy górce Tatrzańskiej.
Teraz pytanie od Tomasza Nestarowicza.
Z uwagi na to, że przez wiele lat się zajmowałem winobraniem i też jestem zdania, że trzeba już się trochę przebudować. Z chęcią bym wysłuchał rozszerzenia pana wypowiedzi na ten temat, bo nuż widać, jako przyszły prezydent będę mógł coś wykorzystać z pana sugestii.
Przede wszystkim pierwsza rzecz to kwestia samego zagęszczenia imprez wokół deptaka. Moim zdaniem winobranie to nie jest tylko impreza, która się powinna skupiać w samym centrum. To również powinny być zaangażowane obszary choćby w cudzysłowie Nowego Miasta. Tam również pewne elementy winobrania powinny się odbywać i one powinny mieć charakter propagujący te obszary miasta, które są wyłączone z kultury tego typu. Wszyscy ciągną do centrum. W rezultacie mamy sytuację taką. Mamy zakorkowane centrum.
30 sekund
nie mamy możliwości stworzenia odpowiedniej infrastruktury dla masowych imprez.
Bardzo dziękuję państwu za tę rundę. Czas na rundę numer 4.
Poznaj bliżej kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Debata prezydencka na 97,1 FM.
Po Sławomirze Kotylaku głos zabierze Anita Kucharska-Dziedzic, Komitet Wyborczy Ruch Miejski Zielona Góra. 4 minuty, bardzo proszę.
My definiujemy oświatę jako jedną z rzeczy najważniejszych w Zielonej Górze. To także widać po kosztach tego, jak miasto wiele pieniędzy musi przeznaczać na edukację, bo to jest w tym roku 266 milionów, czyli to jest grubo ponad ćwierć miliarda w naszym budżecie. Gdyby nie odliczyć wydatki ZIT-owskie, no to mielibyśmy praktycznie 40 parę % naszego budżetu, to są wydatki na edukację. I widać, że te wydatki są ciągle niewystarczające. Miasto trochę straciło na subwencji, włączając nowe miasto, bo subwencja dla szkół wiejskich jest trochę wyższa niż dla szkół miejskich. Nie wiem, czy to zostało już w tej chwili w jakiś sposób wyrównane, ale jeżeli chodzi o analizę sytuacji i dostępność do informacji, jak wygląda włączanie szkół z byłej gminy do miasta, ciągle na Biuletynie Informacji Publicznej jest dosyć słaba informacja i tu bym chciała poprawy. Ale wracając do tego, co jest dla nas najważniejsze. Dla nas edukacja jest przyszłością, czyli tak naprawdę trzeba się nastawić na to, żeby dzieci przygotować do tego, jak będą żyły jako dorosłe osoby, jak będą pracowały. Jeżeli ktoś w tej chwili wchodzi do szkół, to my nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak za paręnaście lat będzie wyglądała nasza rzeczywistość, bo te zmiany następują tak szybko. Dlatego myślimy o tej edukacji, która jest nastawiona bardzo mocno na przyszłość i na szybkie reagowanie na pojawiające się kolejne wyzwania. Dlatego w tej koncepcji naszej jest przede wszystkim nagradzanie nauczycieli za elastyczność, twórcze i kreatywne programy, bo kreatywność jest tą rzeczą, którą my wygramy z komputerami, ta nasza zdolność do kreatywności. Stąd w naszym programie są także szkoła miejska powstała we współpracy z uniwersytetem. Nad tą koncepcją pracują nasi profesorowie z uniwersytetu i parę osób ze szkół zielonogórskich. Są edukatornie, czyli takie miejsca, w których dzieci będą zdobywały wiedzę na osiedlach, w domach kultury i przede wszystkim programy stypendialne, dalej rozwijane, jeżeli chodzi o i uczniów, i o nauczycieli. W sytuacji kultury jest dużo do powiedzenia i nie wybrzmiało tutaj jeszcze to, bo wybrzmiały zarówno nasz pomysł dotyczący lotnych animatorów kultury i tych domów kultury, które muszą się pojawić w każdej części miasta, ale myślimy o jednym wielkim domu kultury, także Centrum Kultury w Zielonej Górze, ponieważ Dom Harcerza jest przede wszystkim jednostką oświatową i myślimy o tym, co tutaj też nie wybrzmiało, ale myślę, że wszyscy się zgodzimy, że trzeba wreszcie się zająć amfiteatrem, jego remontem i przystosowaniem go do tego, do czego on został powołany i jeszcze może zostać rozwinięty. Jeżeli chodzi o kulturę wysoką, środki wydawane na kulturę w Zielonej Górze, to jest po prostu coś rozpaczliwego, to jest 1,4 miliona i to jest jakieś 1,3% naszego budżetu. To jest stanowczo za mało i to widać. I w momencie, kiedy idzie milion na promocję, to w Polsacie festiwalu, no to widać, że pozostałe części kultury są absolutnie niedofinansowane. Jeżeli chodzi o sport, tutaj się z panami zgadzam. Trzeba przede wszystkim postawić na dofinansowanie możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców Zielonej Góry. Natomiast sport zawodowy to jest ten rodzaj sportu w Zielonej Górze, który buduje naszą markę jako miasta w całej Polsce. Każdy z nas jest chodzącą reklamą Falubazu, jeżdżącą reklamą Falubazu, bo wszyscy mamy FZ na rejestracjach. Skończyłam? Zmieściłam się w czasie?
Chyba jeszcze 30 sekund.
Jeszcze 30 sekund. No to powiedzmy sobie o jeszcze jednym. Chciałabym, żeby miasto dotrzymywało standardów edukacyjnych, bo tam w tych naszych standardach edukacyjnych jest dokładnie powiedziane, ile powinno być dzieci w klasach, w szkołach, na etapie podstawówki, na etapie szkoły średniej i tego nie ma. I brakuje miejsc, 1000 miejsc w przedszkolach i 400 miejsc w żłobkach.
I tu stawiamy kropkę. Teraz każdy z panów będzie miał 30 sekund na zadanie pytania pani Anicie Kucharskiej-Dziedzic. Rozpoczyna Janusz Kubicki.
Pani, to stwierdziła pani, że miasto straciło na subwencji po przyłączeniu terenu byłej gminy. Skąd taka wiedza? Bo według mojej wiedzy nie straciło, ponieważ szkoły dalej są położone na terenie sołectw. Sołectwo zgodnie z decyzją jest wsią. Opinie prawne wszelkiego rodzaju są u nas, można je dostać, zobaczyć. Drugie, Skąd informacja o braku 1000 miejsc w przedszkolach, jeżeli wszystkie dzieci, które złożyły podania do przedszkoli w wyniku rekrutacji, zostały do nich przyjęte?
Bardzo już proszę, mówię. Informacja o stracie na subwencji pochodzi z dokumentu zamówionego przez Urząd Miasta, przygotowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. To się nazywa Strategia Rozwoju Oświaty i wisi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Tam jest to wyraźnie napisane. Jeżeli chodzi o brak miejsc w przedszkolach, ja jestem dyrektorką przedszkola niepublicznego. Jeżeli 1000 dzieci chodzi do przedszkoli niepublicznych, dlatego że się nie dostało do publicznych, zabrakło dla nich miejsca, no to z tego można wywnioskować, że gdyby było darmowe miejsca w publicznych przedszkolach, które poszły do publicznych.
Nie wszystkie, które złożyły podanie, zostały przyjęte, więc jeżeli zostały przyjęte, to nie zabrakło miejsc.
1000 dzieci chodzi do przedszkoli niepublicznych.
Szanowni Państwo, teraz pytanie zadaje Piotr Barczak.
Mówiliśmy też o sporcie i obiektach sportowych. Czy Pani jako prezydent miasta zadbałaby również o modernizację tych obiektów i od których by Pani zaczęła?
No to jest tak, to jest to, czego nam brakuje, czyli planu remontowego, jeżeli chodzi o szkoły i obiekty remontowe, co remontujemy po kolei. W tej chwili mamy szkoły, które są świetnie doposażone i remontowane na bieżąco. Mamy takie jedno liceum, które ma pieniądze na remonty. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe, no wiadomo, że trzeba pewnie zacząć od tego obiektu sportowo-rekreacyjnego, czyli kąpieliska w Ochli, o którym sobie wszyscy nagle przypomnieli przy okazji budżetu obywatelskiego. Także to jest pewnie priorytet, który także wyszedł nam z tych konsultacji, które myśmy robili.
Bardzo dziękuję. Tomasz Nestorowicz zadaje pytanie.
Mam takie pytanie, które będzie okazją dla Pani do jakby rozszerzenia, bo zaciekawiła mnie propozycja tego centralnego obiektu kulturalnego, gdyby mogła Pani to rozwinąć.
Tak, myślimy o tym, żeby naszą bardzo kontrowersyjną budowlę, w której nie wiadomo, co się dzieje, ona się nazywa Centrum Biznesu i jaki biznes tam się kręci, to nie bardzo wiemy. Chcielibyśmy przekształcić na Centralny Dom Kultury. On jest w fantastycznym miejscu, gdzie łatwo jest dojechać się komunikacją i miejską i łatwo jest pod nim zaparkować i chcielibyśmy go przerobić w miejsce przyjazne dla obywateli, w którym mogą się rozwijać zarówno artyści, młodzi artyści, jak i można tam prowadzić mnóstwo. Tam jest fantastyczna baza, tam jest nawet wielka sala, w której bardzo można urządzać koncerty.
Pytanie zadaje Sławomir Kotylak.
Mnie zainteresowała kwestia, ponieważ sam wywodzę się z tego środowiska, w związku z tym ta kwestia związana ze szkolnictwem średnim i powiązaniem go z naszą uczelnią. Bardzo mnie frapuje, w jakiej formule i kto miałby tam uczęszczać.
Bardzo proszę.
Ten projekt, który my realizujemy, który realizują nasi przyjaciele i nasi sympatycy, na przykład jest w tej chwili realizowany projekt nauki przez studentów Wydziału Matematyki i Ekonometrii, nauki kodowania i nauki i bezpłatnych korepetycji dla dzieci w Zielonej Górze. To jest realizowane w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Fantastycznie się to odbywa. I jeśli myślimy o wykorzystaniu bazy uniwersyteckiej, to myślimy także o studentach, którzy po trzech latach już mogą nauczać i mogą zdobywać w ramach praktyk studenckich tego typu umiejętności.
Czyli to nie jest liceum akademickie?
Liceum akademickie też myślimy o szkole miejskiej, która będzie powiązana z uczelnią i będzie
realizowała
właśnie tą edukację przyszłości.
Między kandydatami. Bardzo dziękuję.
To jest szeroko rozpisane na naszej stronie.
Rundę numer 4, czas na rundę numer 5.
Poznaj bliżej kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Debata prezydencka na 97,1 FM.
Janusz Kubicki numeru nie wylosował, ale został ostatni jako numer 5. Zresztą możemy to sprawdzić w tym pucharze, który służył do losowania. Wyciągam numer. I żeby nie było żadnych wątpliwości.
To myślałem, że ja mam wylosować, panie redaktorze. Jak zwykle pan redaktor wszystko robi za mnie. No.
Ale za pana nie odpowiem. Ma pan 4 minuty, podobnie jak pozostali państwo, na przedstawienie swojego programu temacie oświaty, kultury i sportu. Bardzo proszę, 4 minuty.
Szanowni Państwo, temat kultury, oświaty, sportu to taki temat, na którym znają się wszyscy. Przyznam się, że siedzimy tutaj już ponad pół godziny i tak... Nie wiem, ale wydaje mi się, że trochę czasami nudą wiało. Zero jakiejś reakcji z naszej strony, tak wszyscy mówimy, po kolei każdy. Każdemu damy wszystko, wybuduje nowe lodowisko, nowe sale, nowe domy kultury, nowe baseny, nowe szkoły, nowe żłobki. W każdej dziedzinie Żaden z nas się nie zająknął skąd i dlaczego tego do tej pory nie zrobiliśmy, bo tych pieniędzy z nieba nie będzie, ale oczywiście łatwo wszystkim wszystko obiecywać. Moi Państwo, no naprawdę, my powinniśmy być dumni i ja jestem dumny z Zielonej Góry, bo Zielona Góra ma jedną z najlepszych i najbardziej rozwiniętych systemów oświaty w województwie. Osiągamy najlepsze wyniki, potrafimy wygrywać z wielkimi miastami. Mamy uniwersytet, do którego doprowadziliśmy, z którego jestem dumny. Mamy najlepsze obiekty sportowe w województwie. Mamy dwa wspaniałe kluby sportowe, z których powinniśmy być dumni. Ja też jestem zwolennikiem do wszystkiego, co Państwo powiedzieli. Czy ktoś z nas jest przeciwny budowie żłobków? No nie. Czy ktoś z nas jest przeciwny temu, żeby wybudować nowe szkoły? A są nam potrzebne nowe szkoły i to robimy, budujemy. Tam, gdzie są one nam potrzebne. W tej chwili przystąpiliśmy do budowy szkoły na energetyków. Będziemy budowali kolejną, bo będzie nam potrzebna na Czarnkowie. To nie podlega żadnej dyskusji. Tak samo jak żłobki, tylko zawsze będzie podstawowe pytanie. Skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Oczywiście część z Państwa, poza panią Anitą, wszyscy rządzą. Każdy z Państwa ma wpływ na to. Więc dlaczego tych projektów do tej pory nie udało się nikomu zrealizować? Ano dlatego, że trzeba tak krajać tą materią, jaką jest budżet miasta, żeby na wszystko starczyło. Więc łatwo jest obiecywać każdemu, później gorzej jest te wszystkie obietnice spełnić. No moi Państwo, no mówicie, że nie wiem, w kulturze jest tylko i wyłącznie to wysokie i nic się nie dzieje. Czy ktoś z Państwa był i widział, jak wyglądało przed Filharmonią po otwarciu nowego amfiteatru? Po kilkunastu latach udało się wreszcie wrócić z fontanną przed Filharmonią, ale zrobiliśmy amfiteatr letni. Setki osób na każdym koncercie. Wręcz przeciwnie, okazuje się, że wybudowaliśmy za mało amfiteatr. Oczywiście, no kto z nas jest przeciwny remontowi amfiteatru? Nikt. Kto przeciwny Ochli, żeby tam wreszcie powstało kąpielisko z prawdziwego zdarzenia? Nikt. To projekt jest gotowy, jest od kilkunastu lat. Oczywiście problem jest jeden podstawowy. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze? Ja zawsze walczę o to, żeby jeżeli coś robimy, to nie robię za pieniądze z własnej kasy, tylko robię za środki unijne. Jesteśmy mistrzami świata w pozyskiwaniu środków unijnych i to wszyscy pewnie dobrze o tym wiecie. Wręcz przeciwnie, wszyscy ostatnio mnie atakujecie za to, że chyba za dużo tych inwestycji. A ja korzystam z środków unijnych, póki one są. I robimy za to między innymi termomodernizację obiektów oświatowych. Chciałoby się wszystkich. Budujemy nowe sale sportowe, też w szkołach, bo też jest to potrzebne. Więc naprawdę uważam, że to, co miasto osiągnęło i to, co robi, jest na dobrym poziomie, ale jeszcze dużo do zrobienia jest przed nami. Więc chciałbym, żebyśmy wspólnie razem zastanowili się, co należy zrobić i w którym momencie. Bo naprawdę jeszcze jest dużo do zrobienia. I nikt z nas to nie wątpi, że trzeba. Natomiast nienawidzę czegoś takiego, żebyśmy zaczęli rywalizację na obietnice. Każdemu obiecujmy, że dostanie wszystko, co będzie chciał, a potem po wyborach, a potem jakoś to będzie. Nie, nie wolno tak. Szanujmy swoje własne słowa. Ja słowa dotrzymuję i będę zawsze dotrzymywał. Nienawidzę takich obietnic, bo one są puste i proste oczywiście do weryfikacji. No ale cóż, tak ten świat skonstruowany, że wpadliśmy wszyscy na genialny pomysł i jesteśmy w jakimś amoku chyba wyborczym i obiecujemy każdemu Bóg wie co. Jak spotkamy kogoś i powie, że no tutaj trzeba wyremontować drogę i chodnik, pewnie. Jak ktoś powie, że trzeba szkołę, pewnie. Jak ktoś powie, że żłobek, pewnie. Mówimy to bezmyślnie, bo przecież takich pieniędzy nikt nie ma i nigdy miał nie będzie. Zielona Góra również, bo my nie jesteśmy przecież najbogatszym miastem na świecie. To nie jest Arabia Saudyjska, to nie jest Abu Dhabi, a mimo to inwestujemy. Cały czas inwestujemy, inwestujemy w oświatę, inwestujemy i w dzieciaki, inwestujemy również w szkoły. To my wprowadziliśmy dodatkowe lekcje matematyki. Ja wiem, że dzieci tego nie lubią, moje dziecko też nie lubi tej dodatkowej lekcji matematyki, ale ta lekcja dodatkowa matematyki powoduje to, że łatwiej mu się dostać na wymarzoną uczelnię. I ja jestem dumny również z tego, że nasze dzieciaki potrafią wyjechać z Zielonej Góry, potrafią gdzieś osiągnąć wspaniałe sukcesy.
Musimy postawić kropkę.
Już zakończę za chwilę, panie redaktorze, więc moi państwo, naprawdę, Zielona Góra ma potencjał, ten potencjał wykorzystuje i walczmy wspólnie razem o to, żeby ona
Szanowni
poszła
państwo,
dalej do przodu.
Teraz czas na pytania ze strony kontrkandydatów. Rozpoczyna Piotr Barczak. Bardzo proszę, 30 sekund na pytanie.
Ja myślę, że to jest właśnie to, że panie Januszu nie zauważa rzeczy, które można byłoby zrobić w dzisiejszej rzeczywistości, które przechodzą między palcami. Mówi pan, że mamy wspaniałe obiekty sportowe. Wie pan, jak wygląda tartan na Sulechowskiej. Wie pan, jak wygląda boisko przy szkole podstawowej numer 18 na Francuskiej. Ja mówię o ostatnich nawet 4 latach, a nie o 12, które w tej chwili są. Więc panie prezydencie, jeszcze takie
30
konkretne...
sekund minęło i pytanie.
Dobrze, więc...
Panie Piotrze, ja wiem, jak wyglądają obiekty sportowe i wiem, że wiele jeszcze brakuje, ale też wiem dokładnie, że halę lekkoatletyczną, którą wybudowaliśmy, mamy jedyną w województwie, jedną z najpiękniejszych w Polsce. I to jest, 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 i to jest. Panie Piotrze, ale pozwolę, zróbmy tak, że rozmawiamy nawet dynamicznie, ale nie chodźmy sobie w słowo. Więc halę lekkoatletyczną wybudowaliśmy, mamy najpiękniejszą w Polsce. Halę tenisową, najpiękniejszą w Polsce i jedną z niewielu, która funkcjonuje. Halę mamy również w tej chwili. Kończymy dla koszykarzy, mamy halę dla akrobatów, brakuje boiska do piłki nożnej, brakuje hali dla piłkarzy, ale ona powstanie.
Jestem
zwolennikiem tego, żeby każdy dyscyplina sportu miała swój własny obiekt, żeby dzieciaki miały gdzie trenować. Bo pierwsze założenie to jest takie, żeby na tych halach
tęczyło życie Nesterowicz
dużej ilości dzieci, które
zadaje pytanie
i które tam trenują.
Bardzo proszę, 30 sekund.
Powiem, że z dużym zachwytem wysłuchałem wystąpienia pana prezydenta i stwierdzam, że jeżeli przestanie pan być prezydentem, to kariera aktorska jest przed panem otworem. A tak na poważnie, mówiliśmy o pieniądzach. Z racji tego, że nie było dyskusji, co będzie, tylko co było, takie pytanie. Z racji tego, że rzeczywiście pieniądze są ważne. Ja chciałbym, żeby pan dzisiaj publicznie powiedział, kto fizycznie odpowiada za to, że miasto musi płacić odsetki przedszkolom, bo wypadałoby powiedzieć nazwisko osoby, która za to odpowiada. I pytanie, czy my te środki od kogoś odzyskamy, bo zakładam, że podstawą była jakaś wycena albo ocena prawna, tak? Więc kto?
Fizycznie. 30 sekund.
Pani wiceprezydent.
Dla Janusza Kubickiego, bardzo proszę.
Odgrzewane kotlety, bo
spór z,
odgrzewane kotlety, spór z przedszkolami niepublicznymi to już się toczy wiele, wiele lat i to nie podlega żadnej dyskusji. Ja nigdy od tego nie uciekałem. Jeżeli pan, panie Tomaszu, ma wątpliwości, kto ponosi odpowiedzialność za to w tym mieście, za wszystko, za wszystkie decyzje, to niech pan spojrzy na mnie. Ja się nie boję odpowiedzialności i ją ponoszę. Jeżeli trzeba podjąć decyzje, które są kontrowersyjne, podejmuję te decyzje. Mhm. Między innymi budowa czy to obwodnicy południowej, którą będziemy budować, czy budowa drogi przez park, gdzie wycinaliśmy drzewa mimo protestów ludzi, to robiłem.
30 sekund minęło.
Pan dobrze o tym wie, że one żądało wiele wyższych kwot.
Pytanie.
W związku z tym, jeżeli ktoś żądał 6 milionów, a ja zapłaciłem 5 milionów,
to
znaczy się, że milion złotych zaoszczędziłem.
Pytanie zadaje Sławomir Kotylak.
5% z tych pieniędzy, które zaoszczędziłem.
Bardzo proszę o pytanie od przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej.
30 sekund.
Liczę na bardzo precyzyjną odpowiedź, a mianowicie, proszę prezydenta, ponieważ usłyszałem tutaj, co zostało dokonane, a kompletnie nie usłyszałem cokolwiek z planów prezydenta na przyszłość. W związku z tym nie wiem w ogóle, jaka jest wizja prezydenta co do miasta. A zatem proszę o odpowiedź po jednej inwestycji w obszarze kultury, sportu i oświaty, którą prezydent chce zrealizować w nadchodzącej kadencji, źródło finansowania oraz na jakim etapie jest przygotowanie do tej inwestycji.
Bardzo proszę.
No, 30 sekund powiedzieć o każdej jednej inwestycji. No, choćby w kulturze. Nie ma szans, żebyśmy wreszcie nie wzięli się za amfiteatr, za Wzgórza Piastowskie i za Ochle. To nie podlega żadnej
dyskusji. Jaki etap realizacji?
Jaki jest etap realizacji? No, gdybyście państwo nie przeszkadzali, to ten etap już by dawno ruszył, bo między innymi Urząd Marszałkowski wstrzymał nam pewne działania i pan dobrze o tym wie i nie będziemy na ten temat tutaj dyskutować. Więc Wzgórza Piastowskie i Ochla, to jest konieczność. Rozbudowa Minizo, to nie podlega żadnej dyskusji. Amfiteatr, między innymi środki unijne, środki własne z budżetu miasta, które były zagwarantowane i w budżecie miasta były zapisane.
Ale były, nie ma ich.
Może zróbmy tak, że spróbuję odpowiedzieć. Dokładnie.
Ja doliczam dynamicznie czas, ale
właśnie,
bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o światę, nie ma żadnego innego rozwiązania jak budowa nowych żłobków, o czym powiedziałem i będę to robił. Jeżeli potrafiłem wygospodarować pieniądze przez 12 lat na to, że powstało ponad 1200 miejsc w przedszkolach, czyli kilkanaście nowych przedszkoli w mieście powstało,
bardzo
tak
dziękuję.
Samo będę w stanie zrealizować nowe żłobki. Anita oczywiście nie podlega to żadnej dyskusji, że jest nam potrzebna również szkoła na Czarnkowie. Skąd pieniądze? Budujemy szkołę na ulicy Zjednoczenia. Niech pan sprawdzi, jak znaleźliśmy montaż finansowy na to. Można znaleźć, czyli znaleźliśmy kredyt, który udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.
30 sekund minęło. Będzie czas na podsumowaniu, żeby jeszcze się odnieść do
tych
wszystkich N-blok. A myślałem,
że tak N-blok. Będzie
natomiast
fajnie i dynamicznie, jak będziemy rozmawiali między sobą, czasami nawet się wspierając.
Bardzo proszę.
Co do kredytu, to zdaje się, że miasto ma już ponad 300 milionów grubo kredytu. Ale tak, rozmawialiśmy o tej strategii rozwoju oświaty, którą pan podpisał, a pytał się mnie pan, co tam w niej jest, bo się nie doczytał pan w dokumencie, który pan podpisał. Nikt z nas nie ma pretensji de facto do tego, że pan pozyskuje pieniądze z Unii Europejskiej. My wszyscy mamy pretensje do tego, jak one są wydawane. Ale nie udzielił pan odpowiedzi panu Tomaszowi Nesterowiczowi na pytanie, więc ja się spytam. Konkretnie, wobec kogo wyciągnął pan konsekwencje personalne dotyczące tego, że musimy spłacać w tej chwili kilkanaście milionów niepublicznym przedszkolom zaległych dotacji oraz kilka milionów od niewykonania wyroku sądu rosnących odsetek.
I 30 sekund na odpowiedź.
Jeszcze raz powtórzę, że przedszkola niepubliczne żądały większych pieniędzy, więc jeżeli ktoś żądał 10 milionów, wypłaciliśmy 6, to 4 miliony zaoszczędziliśmy. Ale proponuję, ja wiem, ale w tych, które zapadły, informuję państwa, że przedszkola żądały wyższych kwot, zapłaciliśmy niższe, więc gdybym dostał 10% z tych oszczędności, to byłbym milionerem. Takich pieniędzy nie dostałem. Jeszcze raz powtórzę, niech pani spojrzy na mnie. W tym mieście za wszystkie decyzje ponosi odpowiedzialność prezydent.
Czyli więc pan zwróci do Janusz kasy Kubicki, miasta za niewykonane wyroki, te kilka milionów?
To ja, Janusz Kubicki, ponoszę odpowiedzialność za to i to ja, Janusz Kubicki, zaoszczędziłem miliony złotych, które żądały przedszkola. Mógłbym zadać również pytanie, czy te przedszkola zwróciły pieniądze rodzicom, bo tak naprawdę w pewnym sensie
bardzo
te przedszkola
dziękuję.
Okradły rodziców w mieście Zielona Góra.
Szanowni
bo to rodzice
państwo,
musieli więcej zapłacić.
Zakończyliśmy rundę numer 5. Czas na podsumowanie dzisiejszej debaty.
Poznaj bliżej kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Debata prezydencka na 97,1 FM.
A tu zgodnie z wylosowaną przed debatą kolejnością odpowiadacie państwo od numeru 1 do 5. Jako pierwszy podsumuje dzisiejsze spotkanie Piotr Barczak, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim nauczycielom, którzy tak bardzo się starają, czy to w edukacji przedszkolnej, szkolnej, na to, żeby to, co jest naszą największą wartością, czyli nasza młodzież, zielonogórska młodzież, mogła mieć tak dobre wyniki i zaangażowanie często także czasu prywatnego i własnego. To jest ta najwyższa wartość, którą my tak naprawdę mamy w Zielonej Górze. Wcześniej Państwo mieli okazję posłuchać właściwie wszystkich kontrkandydatów obecnego urzędującego prezydenta i wszyscy się zgadzają, jak wiele rzeczy trzeba jeszcze zmienić i odświeżyć w tym mieście. Jedynie prezydent uważa, że jest dobrze i być lepiej już nie może. To jest tylko świadectwo na to, że rzeczywiście konieczne są zmiany i odświeżenia i wykonanie tych rzeczy, które nie są realizowane, bo tak jak dzisiaj to słyszeliście Państwo również, było mnóstwo słów, potoku słów, natomiast nie było słuchania siebie nawzajem. I myślę, że to jest rzecz najważniejsza, którą trzeba zmienić w tym mieście w Zielonej Górze. I konkretna odpowiedź. Panie prezydencie, na te wszystkie rzeczy, które ja zaproponowałem, pytał pan skąd pieniądze, one się znajdą. Ich jest naprawdę dużo, nie tylko w budżecie naszego miasta, ale także w środkach zewnętrznych, nie tylko unijnych, bo je miał pan, kiedy pan współpracował z Urzędem Marszałkowskim, kiedy się z nim pokłócił, już tych środków nie ma, zatem na inwestycje podejrzewam, że nie będzie. Natomiast jest także mnóstwo środków krajowych i zapewniam, że jest możliwość ich skorzystania i ja jako prezydent na pewno do Zielonej Góry je przeprowadzę.
Bardzo dziękujemy. Teraz debatę podsumuje Tomasz Nestorowicz, Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem.
Zacznę od pieniędzy. Tak naprawdę obecnie mamy budżet miasta na poziomie około miliarda. To, na co my wydajemy te środki finansowe, to w dużej mierze tak naprawdę nasza decyzja. To jest kwestia określenia priorytetów. My mamy dzisiaj sytuację taką, gdzie na 5 kandydatów 4 mniej więcej ma podobny sposób postrzegania miasta. Diametralnie inny niż obecny prezydent. I to daje do myślenia, że niezależnie od różnic politycznych, my dostrzegamy te przestrzenie, w których powinniśmy dokonać przesunięcia środków finansowych. Skąd? Moim zdaniem z tych inwestycji, które niestety nie zawsze wypływają z jakiegoś planowania sensownego. No przypominam, że miasto tak naprawdę nie ma żadnego planu spójnego, jeśli chodzi o przestrzeń. Tak, my nie mamy studium, mamy 6 co do wielkości miasta, a robimy inwestycje, które były planowane w latach 70. ubiegłego wieku. I co to powoduje? To powoduje to, że na wiele elementów, o których my teraz rozmawiamy, środki trzeba będzie po prostu przesunąć stamtąd. Ja ze swojej strony chcę zadeklarować z racji tego, że wiele elementów, o których tutaj mówiliśmy, jest spójnych. Tak? My mówimy z różnej strony o tych samych inwestycjach, że niezależnie od tego, jak się skończą wybory, jeżeli wygram, wybory prezydenckie, tutaj deklaruję chęć współpracy z państwem w realizacji tych projektów, z którym w dużej części się zgadzam. Jeżeli decyzją mieszkańców jednak tych wyborów nie wygram, no to możecie państwo liczyć z mojej strony na współpracę, bo takie elementy jak edukacja czy kultura to są te elementy, które są miastotwórcze. My mówimy o tożsamości, mówimy o mieście. Miasto tworzą ludzie. Miasto to ludzie. Więc my musimy zacząć iść w tą sferę, dlatego że te miasta, które tracą mieszkańców, umierają.
Dziękuję bardzo. Czas na podsumowanie ze strony Sławomira Kotylaka, Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej.
Szanowni Państwo, wybór prezydenta jest bardzo trudnym wyborem. Nie należy się kierować sympatiami, jeśli chodzi o długość stażu w urzędzie, czy też rozpoznawalnością danego kandydata. Drodzy Państwo, należy przede wszystkim spojrzeć w program, realność jego realizacji i tego, kto za nim stoi. Jeżeli mówimy o programach, programy muszą być zrównoważone. I sugestia, że mówimy tu o populizmie, wskazywaniu nierealnych celów? Nie. Cele należy sobie stawiać takie, na jakie jesteśmy w stanie w danej chwili osiągnąć. I program Energia dla Miasta postawił sobie takie cele. To nie są cele na wyrost, to są cele, które jesteśmy w stanie zrealizować. Nie wszystkie w pierwszym roku, nie wszystkie w drugim roku kadencji. Niektóre cele można będzie osiągnąć dopiero pod koniec kadencji, ale wszystkie one są realne. Na kwestie finansowe, drodzy Państwo, jestem ekonomistą. To, co tutaj słyszę o środkach zewnętrznych i tak dalej, to jest stara śpiewka. To wiemy wszyscy, że środki zewnętrzne są, będą. 300 milionów jest przewidziane w nowej perspektywie dla Zielonej Góry. W związku z tym tutaj kwestie finansowe nie stanowią problemu. Problemem stanowi to, jakie miasto chcemy mieć. Wizja jego rozwoju, wizja sposobu dojścia do celu. Nie każdy chce mieć wszystkie inwestycje skomasowane w jeden rok, tylko po to, żeby, jak to mówią, przecinać stęgi tuż przed wyborami. Chcemy zrównoważonego rozwoju, etapowego, ale takiego, które daje zadowolenie mieszkańcom z tego, w jakim mieście będą mieszkali. Taką wizję posiadamy jako Koalicja Obywatelska i tutaj, drodzy Państwo, jestem w stanie Państwa zapewnić, że nic na wyrost, wszystko jest przemyślane, wszystko jest dobrze przeliczone i mamy konkretne propozycje z konkretnymi ludźmi omówione, także na etapie nie tylko tworzenia programu, ale na etapie poszukiwania finansowania i na etapie tworzenia różnego rodzaju dokumentów strategicznych. A zatem rozwój miasta to nie jest tylko i wyłącznie wybór kandydata, którego już znamy. To jest przede wszystkim wybór pomysłu na miasto. To jest główny czynnik, którym powinniśmy się jako wyborcy kierować przy wyborze 21, a liczę, że i 4 listopada.
Bardzo dziękuję. Minęły 2 minuty. Teraz podsumowanie debaty ze strony Anity Kucharskiej-Dziedzic, Komitet Wyborczy, Ruch Miejski Zielona Góra.
Edukacja jest tym, co nas wszystkich łączy. Łączy nie tylko nauczycieli, tych, którzy zarządzają oświatą, a zarządzanie oświatą w Zielonej Górze jest mocno rozbite, bo jak Państwo wszyscy wiedzą i Wydział Oświaty jest gdzie indziej, prezydent decydujący o oświacie jest gdzie indziej, delegatura kuratorium oświaty jest też gdzie indziej, więc tak naprawdę są pielgrzymki nauczycieli, dyrektorów szkół od miejsca do miejsca i dobrze byłoby to skomasować w jednym. Mamy problem z uczestnictwem rodziców w decydowaniu o oświatę. Ostatnia otwarta debata z udziałem rodziców, dyrektorów szkół i zarządzających oświatą odbyła się w Zielonej Górze w 2013 roku i najwyższy czas, żeby rzeczywiście rodziców także wykorzystać do tego, by mogli coś powiedzieć o tym, jak chcą widzieć oświatę w Zielonej Górze, a nie wykorzystywać ich tylko do robienia ciasteczek. Jeżeli chodzi o kwestie kultury, kultura to jest tożsamość. I to, jak budujemy markę miasta i jak budujemy tożsamość Zielonej Góry, zależy od tego, na co w tej Zielonej Górze, na jaką kulturę tak naprawdę stawiamy. I podobnie jest kwestia ze sportem. Natomiast bardzo mnie dzisiaj po dzisiejszej debacie zmartwiło, że w ogóle nie identyfikuje się w Zielonej Górze kultury z kulturą osobistą. I słowa, które padły z ust pana prezydenta wobec dyrektorek przedszkoli niepublicznych, to jest coś, co się absolutnie nie powinno zdarzyć. Bo jeżeli pan prezydent jest dumny z Zielonej Góry, to ja bym chciała być dumna z pana prezydenta.
Dziękuję bardzo. I 2 minuty dla Janusza Kubickiego, Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Kubicki, bezpartyjni.
Szanowni Państwo, 12 lat temu wziąłem swoje ręce ster miasta Zielona Góra. Budżet miasta niecałe 300 milionów wynosił wtedy, trochę ponad 300, w tej chwili ponad miliard. 12 lat temu miasto w ruinie, miasto, w którym upadła Polska Wełna, Zefam, Browar, winiarnia, zakłady mięsne w Przylepie i można wymieniać dalej firmy, które upadły. Miasto bez pomysłu, z którego wszyscy uciekali. Minęło 12 lat. Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, któremu się dobrze wróży. GUS powiedział, że to Zielona Góra, Rzeszów, Warszawa to miasta, które przyciągają do siebie. 12 lat ciężkiej pracy i ja uważam, że się udało. Jeżeli ktoś tego nie zauważa, to jest mi przykro, bo naprawdę nasze miasto się zmieniło. Patrzyliśmy z zazdrością nie na Gorzów, na Gubin Krosno. Patrzyliśmy na Gorzów jako coś nieosiągalnego. Teraz Gorzów ma budżet mniejszy, bo ma 800 milionów, my ponad 1,2 miliarda. I Gorzów patrzy na nas z zazdrością. Powstały nowe drogi, nowe obiekty, dziesiątki, setki, tysiące inwestycji. Dlaczego? Byliśmy konsekwentni w działaniu i dalej będziemy konsekwentni. Trzeba rozwijać to miasto, trzeba o nie walczyć. Uniwersytet, jego rozwój, strefa gospodarcza. Jak wszyscy stukali się w głowę, jak mówiłem, że trzeba zrobić nową strefę. A po co? Tam nigdy nic nie wyrośnie. Kaktus mi na ręce wyrośnie, jeżeli na strefie jakikolwiek nowy zakład będzie. Zapraszam do Kisielina. Nowe zakłady, bardzo nowoczesne. Część z nich stworzona przez Zielonogórę, z czego jestem bardzo dumny, bo to Zielonogórzanie tak naprawdę tworzą to miasto. A my tworzymy im warunki, żeby mogli się tutaj rozwijać. Więc jeżeli Państwo uważacie, że w tym mieście wszystko jest do niczego, to jest mi przykro, to ja się z tym nie identyfikuję. Nie, w tym mieście oczywiście jest bardzo dużo do zrobienia. Czy ja nie powiedziałem, że trzeba wreszcie zabrać się za żłobki? Skończyliśmy temat przedszkoli, bo mamy miejsca w przedszkolach i będziemy mieli dla wszystkich dzieciaków, które się o to starają. Trzeba się zabrać za temat żłobków, jeżeli chodzi o to. Oczywiście dalej dbać o kadrę, oczywiście dalej dbać o remonty, ale ściągać na to wszystko ośrodki z zewnątrz. Jeżeli ktoś mówi, że inwestycje realizujemy, które były zaplanowane w 60-tych, 70-tych latach ubiegłego, tak, to prawda. Aglomeracyjna tak została zaplanowana. Tylko żaden z prezydentów wcześniej nie miał pomysłu, skąd wziąć pieniądze na jej realizację. Ja te pieniądze zdobyłem i aglomeracyjna idzie. Ja zdobyłem pieniądze na obwodnicę południową i ona też będzie realizowana. Wczoraj otworzyliśmy oferty i mamy
Szanowni
wykonawcę,
Państwo,
więc ona powstanie.
Bardzo jeżeli dziękuję tego nie widzicie, za dzisiejszą debatę z udziałem kandydatów na urząd prezydenta miasta Zielona Góra. Dziś rozmawialiśmy, przypomnę, w tematyce edukacji, kultury i sportu. W przyszłym tygodniu kolejna debata. Temat poznacie Państwo w poniedziałek. Dziś bardzo serdecznie dziękuję za obecność w studio. Piotr Barczak.
Dziękuję, życzę dobrego dnia.
Tomasz Nesterowicz.
Do widzenia Państwu.
Sławomir Kotylak.
Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.
Anita Kucharska-Dziedzic.
Dziękuję, sporo się dzisiaj dowiedziałam o propagandzie.
Janusz Kubicki.
Dziękuję serdecznie. To nie propaganda, wyjść na miasto, porozmawiać z ludźmi. Oni widzą te zmiany, naprawdę.
A ja bardzo dziękuję także za sprawną pracę zespołu realizacyjnego.
I panu redaktorowi dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Program zrealizował Leszek Michalski, Paweł Ptaszyński, także Krzysztof Filmanowicz, Janusz Rzeczkowski przy mikrofonie. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.
Debata prezydencka w Radiu Zielona Góra. Problemy miasta i jego mieszkańców. Kandydaci i ich programy dla Zielonej Góry. Audycji można wysłuchać ponownie na www.rzg.pl.